Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI poprosił o modlitewne wsparcie jego pielgrzymki do Afryki. W Kamerunie na papieża szczególnie niecierpliwie oczekuje młodzież.
Kościół apeluje, by sprawy gwałtu i aborcji w przypadku 9-letniej Brazylijki nie redukować do kwestii ekskomuniki.
15 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Mateusz Ignacik.
Benedykt XVI poprosił o modlitwę, aby jego podróż do Afryki przyczyniła się do duchowej odnowy mieszkańców Czarnego Lądu oraz umocnienia nadziei na pokój i sprawiedliwość społeczną. Papież wyruszy do Afryki pojutrze. Odwiedzi stolicę Kamerunu Yaoundé, gdzie oficjalnie przekaże instrumentum laboris drugiego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Afryki, które odbędzie się w październiku w Watykanie. Następnie odwiedzi Luandę, stolicę Angolii, która po długiej wojnie domowej odnalazła pokój i wraca na drogę sprawiedliwości.
Poprzez tę wizytę chciałbym objąć cały kontynent afrykański, jego bogatą różnorodność i głębokiego ducha religijności, jego prastare kultury oraz żmudny proces rozwoju i pojednania, poważne problemy, bolesne rany oraz ogromne możliwości i nadzieje. Pragnę umocnić wierzę katolików, zachęcić chrześcijan do wysiłków ekumenicznych, a do wszystkich skierować orędzie pokoju powierzone Kościołowi przez zmartwychwstałego Pana.
Benedykt XVI podkreślił, że Kościół nie dąży do celów gospodarczych, społecznych czy politycznych. Głosi orędzie Ewangelii zdolnej zmieniać świat, a więc i Afrykę. Z tym przesłaniem Ojciec Święty udaje się na Czarny Ląd, gdzie 19 marca obchodził będzie imieniny w uroczystość świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego.
Niebiańskiej opiece tego wielkiego świętego zawierzam najbliższą pielgrzymkę oraz ludy całej Afryki wraz z wyzwaniami, którym stawiają czoła i nadziejami, które żywią. Myślę szczególnie o ofiarach głodu, chorób, niesprawiedliwości, bratobójczych konfliktów i wszelkich form przemocy, która niestety wciąż godzi w dorosłych i w dzieci, nie oszczędzając misjonarzy, księży, zakonników, sióstr zakonnych ani wolontariuszy. Bracia i siostry, towarzyszcie mi w tej podróży waszą modlitwą za wstawiennictwem Maryi, Matki i Królowej Afryki.
Pozdrawiając pielgrzymów w Rzymie, papież zwrócił się do uczestników Pawłowego Jubileuszu Uniwersytetów. W południowej modlitwie uczestniczyli oni dzięki telewizyjnym łączom z Bazyliką Świętego Pawła za murami, gdzie Eucharystię na zakończenie spotkania sprawował kardynał Zenon Grocholewski. Benedykt XVI zachęcił świat wyższych uczelni do rozwijania duszpasterstw akademickich. Przyczyniają się one zarówno do formacji młodzieży, jak i kształtowania kultury inspirowanej Ewangelią.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w liturgii słyszymy słowa: Goliwość o dom Twój pożera mnie. Dotyczą on troski o świątynię, ale odnoszą się także do Kościoła i do każdego wierzącego. Niech wielkie pospęcie czasem oczyszczania naszych serc, ale bywi god mieszkaniem Boga. Niech Bóg wam błogosławi.
Kameruńska młodzież liczy, że papieska pielgrzymka przyniesie ze sobą nie tylko owoce na płaszczyźnie duchowej, ale że będzie bodźcem do konkretnych zmian społecznych dających nadzieję na lepsze i godniejsze życie. W wielu parafiach odbywają się wielkopostne sesje młodzieży. W tym roku są one nie tylko przygotowaniem do Wielkanocy, ale i do pielgrzymki Ojca Świętego.
Na spotkanie z Benedyktem XVI z każdej diecezji pojadą tylko 30-osobowe oficjalne delegacje. Dodatkowe bilety są dopiero rozprowadzane, więc nie wiadomo, ile osób będzie mogło przybyć do Yaoundé, mówi siostra Nazariusza ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej.
Tak, żeby mieli bilety, to jest bardzo mało osób, dlatego że jest mało miejsca, ale organizują się ludzie, chcą wyjechać. Myślę, że jeżeli z tych małych wiosek ktoś się dostanie do Yaoundé, to on później może wiele zrobić, dlatego że to będzie swój, który może przekazać to, co usłyszał z ust Benedykta XVI.
O tym, że sami młodzi są najlepszymi świadkami w swoich środowiskach, mówiła młodzież na sesji zorganizowanej przez księdza Kazimierza Pazio, wprowadzonej przez księży Marianów w parafii Atok na wschodzie Kamerunu. Żyjąc często w sytuacji biedy i odrzucenia przez rodzinę, młodzi liczą, że wizyta papieża stanie się ważnym etapem odnowy.
Dans la vie sociale, nous espérons
W życiu społecznym liczymy na przezwyciężenie korupcji w kraju. Przy okazji wizyty papieża w Kamerunie liczymy też na odnowę życia duchowego, pojednanie w kraju, umocnienie wiary oraz chrześcijańskiej nadziei i miłości. Na czas pielgrzymki księża Marianie ustawią w kościele Watoku ekran, na którym wszyscy chętni będą mogli oglądać transmisję z najważniejszych wydarzeń kameruńskiego etapu podróży Benedykta XVI. Atok, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Od ponad tygodnia w Brazylii toczy się dyskusja wokół dramatu w Alagoinhas w północnym stanie Pernambuco. Chodzi o przypadek dziewczynki, która przez 3 lata wykorzystywana seksualnie przez ojczyma, w 9 roku życia zaszła w ciążę. Najwięcej uwagi poświęcono arcybiskupowi José Cardoso Sobrinho, ordynariuszowi archidiecezji Olinda i Recife. Mówił on publicznie o ekskomunice, w którą popadli ci, którzy doprowadzili do dokonania aborcji na blisko 4-miesięcznych bliźniętach. Media błędnie informowały o nałożeniu przez hierarchę tej kary kościelnej na ludzi ratujących zagrożone życie dziewczynki, a nawet na nią samą. Sprawa wywołała gwałtowną, miejscami wręcz histeryczną dyskusję, która szybko wykroczyła poza granice Brazylii.
Do chóru krytyk dołączyło kilku biskupów francuskich, a nawet prezes papieskiej Akademii Provita. Arcybiskup Rino Fisichella na łamach L'Osservatore Romano z ubolewaniem napisał o pochopnym szermowaniu hasłem ekskomuniki, gdy tymczasem przypadek był etycznie i medycznie niezwykle delikatny i skomplikowany. Jego zdaniem ucierpiała na tym wiarygodność nauczania Kościoła, które dla wielu jawi się jako bezduszne. Według prezesa papieskiej Akademii Provita należało raczej okazać miłosierdzie i zrozumienie dla skrzywdzonej dziewczynki, niż nadawać rozgłos karze kościelnej, która i tak zapada mocą samego prawa.
Z kolei według przewodniczącego brazylijskiego episkopatu nie można przestępstwa popełnionego w Alagoinhas redukować do kwestii ekskomuniki. Arcybiskup Geraldo Lirio Rocha przypomniał notę episkopatu, gdzie na pierwszym miejscu wyraża się solidarność z rodziną dziewczynki i potępia gwałciciela, który winien odpowiedzieć za przestępstwo zgodnie z wymogiem sprawiedliwości.
Komentując żałosny przypadek gwałtu kilkuletniej dziewczynki, ordynariusz archidiecezji Rio de Janeiro, arcybiskup Orani João Tempesta stawia tutejszemu społeczeństwu pytanie, dlaczego doszliśmy do tego? Dewaluacja życia, rodziny, wartości, wiary, zauważa wspomniany hierarcha, doprowadziła nas do życia nacechowanego hedonizmem, subiektywizmem, konsumpcjonizmem i laksyzmem. Wydaje się, że z tego stylu życia nie ma powrotu. Z kolei kardynał Odilo Scherer, ordynariusz São Paulo, zachęca do refleksji nad kulturą życia bez wartości etycznych i zapytuje, kto pobudza do przestępstw seksualnych przeciw kobietom i dzieciom. Niszczenie rodziny poprzez prowadzenie polityki służącej bardziej grupom nacisku, aniżeli grupom społecznym, które najbardziej potrzebują rodziny, a mianowicie dzieci, starsi, chorzy, jest wielką nieodpowiedzialnością i przyniesie ciężkie konsekwencje dla społeczeństwa i państwa, stwierdza hierarcha. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystuszowiec.
Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w prawie federalnym dotyczące działalności misyjnej. W opinii fachowców nowelizacja zaostrzy obowiązujące obecnie przepisy.
Mamy zamiar uzupełnić prawo federalne o wolności sumienia. W pierwszej kolejności określić pojęcie działalności misyjnej, ponieważ takiego określenia w prawie rosyjskim brakowało, powiedział Siergiej Miełuszkin, szef Departamentu do Spraw Organizacji Niekomercyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Według jego słów nowe prawo ustanowi warunki działalności misyjnej oraz określi odpowiedzialność administracyjną za łamanie tego prawa. Projekt wniesiony zostanie pod obrady rządu Federacji Rosyjskiej nie później niż w grudniu bieżącego roku. Wcześniej powinien zostać skonsultowany przez organizacje społeczne. Miełuszkin dodał, że od niedawna Ministerstwo Sprawiedliwości posiada pełnomocnictwa do przeprowadzania państwowej ekspertyzy religioznawczej. W tym celu powołana zostanie Rada Ekspertów. Podobne rady powinny według Miełuszkina działać we wszystkich regionach Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Aktualizacja strony internetowej w 5 językach, wydawanie czasopism i książek to medialne zadania, jakie stawia przed sobą Kościół na Białorusi. Staraniem arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza niedawno ukazał się białoruski przekład dokumentów Soboru Watykańskiego II. Wyszła też książka o prześladowaniach duchowieństwa w latach 1917-1964. Metropolita Mińsko-Mohylewski brał udział w zakończonym w Rzymie seminarium dla biskupów zorganizowanym przez Papieską Radę do Spraw Środków Społecznego Przekazu.
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz jest przekonany, że Kościół, aby mógł skutecznie głosić Ewangelię, musi być medialny, gdyż w ten sposób dotrze również do ludzi niepraktykujących. Wśród aktualnych trosk duszpasterskich metropolita Mińsko-Mohylewski wymienia kwestie budowy nowych kościołów oraz księży obcokrajowców.
Wiadomo, że jest nie za wiele kościołów w Mińsku. Na 300 tysięcy wiernych jest tylko 4 kościoły i 2 kaplice. Ale ja już mam 5 placów podbudowy. Tak samo pod kurię czekam. Lada dzień ma przyjść pozwolenie nową kurię, żeby budować. Nuncjatura też ubiega się. Myślimy, że to te sprawy jakoś może zostaną rozstrzygnięte. Na pewno jeszcze nie zostały rozstrzygnięte sprawy księży obcokrajowców i sióstr obcokrajowców. To dla nas bardzo bolesna sprawa jest. Na dzień dzisiejszy na Białorusi pracuje 440 księży, z których 280 to już swoi. Jest 160 obcokrajowcy, no prawie wszyscy Polacy. Sprawa do dnia dzisiejszego nie została do końca uregulowana też. Ci księże potrzebni, ja walczę o to, żeby oni byli. My ich zapraszamy zajmować się duszpasterstwem. Natomiast w ubiegłym roku nie przedłużono wizę dla 4 księży i 3 sióstr. Z tym, że nie udało się dogadać z władzami, że jeżeli ja dam kandydata na miejsce tego księdza, który nie otrzymał przedłużenia w mojej diecezji, to ta moja prośba będzie rozpatrzona. Dalej jeszcze jeden ksiądz sam wyjechał, więc na to miejsce ja otrzymałem księdza.
Mimo trudności arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz jest dobrej myśli co do przyszłości kościoła na Białorusi. Zaznacza, że nawet jeśli w oficjalnych relacjach z władzami nie wszystko jest w porządku, to mały krok do przodu został już zrobiony.
W Paryżu rozpoczął się 12. już Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w dzielnicy Marais, znany jako Marais Chrétien. W tym roku towarzyszy mu hasło Czas i Wieczność, inspirowane Światowym Rokiem Astronomii. Festiwal potrwa do przyszłej niedzieli.
Nazwa Marais nie istnieje na administracyjnej mapie Paryża. Jest to stara dzielnica, bardziej niż inne naznaczona historyczną obecnością judaizmu i chrześcijaństwa. Zaś chrześcijanie z Marais to zarówno katolicy, jak i luteranie i ewangelicy. Pierwsze wydarzenie festiwalu to spektakl zatytułowany Ewangelia Łaski, przygotowany w oparciu o Ewangelię według świętego Łukasza. W rozpoczynającym się tygodniu zaplanowano ponad 50 przedstawień, koncertów, wystaw, konferencji i projekcji filmów. W organizację festiwalu angażują się także władze miasta oraz instytucje publiczne. Po raz pierwszy jest wśród nich słynne paryskie Muzeum Sztuk i Rzemiosł. Paul Zelicz, jedna z organizatorów festiwalu, podkreśla, że dla społeczeństwa, w którym spotykają się liczne tradycje religijne, kultura pozostaje uprzywilejowanym miejscem dialogu. Z Paryża dla Radia Watykańskiego, Izabela Jurasz.
Przy okazji stulecia kanonizacji świętego Klemensa Marii Hofbauera zainaugurowano w Hiszpanii rok jemu poświęcony. Jubileuszowe uroczystości miały miejsce w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Madrycie.
Uroczystej mszy w maryjnym sanktuarium przewodniczył biskup Juan Antonio Martínez Camino, sekretarz episkopatu Hiszpanii. W homilii podkreślił rolę świętego Klemensa w historii Kościoła oraz jego znaczenie dla umacniania chrześcijańskiej tożsamości Europy. Dzisiejsza uroczystość otwiera jednocześnie rok klementyński w Hiszpanii. Redemptoryści chcą zatrzymać się przy świętym Klemensie, aby czerpać z niego przykład do głoszenia Ewangelii ciągle na nowo, zwłaszcza w tak szybko zmieniającym się świecie, mówi Pedro López, przełożony prowincjalny redemptorystów w Hiszpanii. W planach są m.in. wędrowne wystawy poświęcone świętemu, wykłady oraz pielgrzymka do miejsc klementyjskich, zwłaszcza do kościoła świętego Benona w Warszawie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.